ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
Dziewiąty odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie Damian Pracz.
Dzień dobry.
Sławek Agata. Boże, ja sam powiedziałem samego.
Elo, cześć Sławek.
Cześć
i Bartek Rogacewicz.
Witajmy Sławka.
Boże, z tym mój. Dobra, chwila, moment, muszę się obudzić, a budzę się w następujący sposób. Panowie, w tym tygodniu pokazano nowego Honora i zapowiedziano Xboxa One X, który tam w listopadzie już się pojawi. I pytanie brzmi następujące, czy was to w ogóle obchodzi, bo mnie w ogóle...
Znaczy, ja ci powiem tak, nowy Honor 9, hashtag nikogo i to tyle.
Nie, ale w ogóle co najśmieszniejsze, to są dobre telefony, bo...
Znaczy, to jest nudne już po prostu dla mnie, wiesz, bo to jest... Tak jak, nie wiem, Xiaomi Mi 6 do Mi 5 to jest taki po prostu upgrade, moim zdaniem wnoszący troszeczkę większe cyferki w specyfikacji i na tym w zasadzie się kończy. I czyli... tak naprawdę pomiędzy Honorem 8 i Honorem 9 różnic prawie nie będzie żadnych.
No. A wiesz, jak można zaorać fana Xiaomi? Jak, no. Inaczej, jak fan Xiaomi się może zaorać, kiedy będziesz pisać: ej, słuchajcie, bo szukam dobrego Honora, kup Xiaomi. Aha.
No tak.
Tak, to taki żart sytuacyjny, fantastyczny.
Nie, no generalnie między Chińczykami, Huawei, Xiaomi, Honor, to wybory są takie... Bez sensu, no, nieważne. Nie chcę w to wchodzić głębiej. A Xbox? Ktoś tu w ogóle gra na Xboxie albo na PlayStation?
Znaczy, powiem ci tak, ja gram na PC-cie, to w sumie wiesz.
Ja na Tinderze.
I w ogóle chciałem poruszyć jeszcze jedną kwestię. To, co miałem zarzut w stosunku do Apple na prezentacji, że prezentują nowego Xboxa One X teraz. No. Znaczy w zasadzie 12 czerwca, a zadebiutuje na świecie 7 listopada 2017 roku, a w Polsce będzie 10 dni później.
Tak,
ale to jest chyba...
Pokazują go teraz, dla mnie to jest trochę śmieszne. No.
A dla mnie nie, dlatego że zwróć uwagę na to, że to jest chyba związane z akcjami marketingowymi. Tak mi się wydaje, to jest tak samo jak teraz na przykład wychodzą w Polsce płyty raperów. No dobra, zupełnie inna skala i tak dalej, ale pamiętaj o tym, miesiąc, na miesiąc przed jest preorder. I to jest tak, że tak samo wydaje mi się, że będziemy mieli w temacie technologii, to znaczy nie tylko leaky, ale też takie już oficjalne zapowiedzi urządzeń są właśnie po to, żeby kampania marketingowa mogła trwać, żeby mogła się rozwijać, żeby mogła budować napięcie i wtedy nadchodzi dzień sprzedaży i może jest stwierdzone jakimiś badaniami, że na przykład wtedy sprzedaż jest wyższa o ileś procent, więc czemu tego nie robić? Ty się denerwujesz, okej, okay, ale z punktu widzenia firmy na przykład, jeżeli o 10% sprzedaż jest wyższa, no to jest duża różnica.
No dobra, tylko wiesz co, na przykład, pozostaw marketing sobie, bo ja na tym się nie znam, ty się bardziej znasz, niech ci będzie, ale bardziej mnie zadziwia jedna rzecz, jest nowa konsola tegoroczna. A jak patrzę na specyfikację, to jakbym widział peceta sprzed 2-3 lat. Czyli dalej, wiem, że oczywiście, że gry są
zoptymalizowane. Gry są zoptymalizowane.
Ja wiem, ale nie widzę problemu, dlaczego nie można dokoksić tej konsoli, żeby była taka mega potężna.
Bo co będą mieli wydać za 3 lata?
No, niby racja, ale to jest bez sensu.
Ale przestańcie, nie można, kupcie sobie Xiaomi zamiast tego.
Xiaomi lepsze.
Xiaomi lepsze. Zdecydowanie. A jestem ciekaw, co by było, jakby Xiaomi wydał konsolę. O matko, co by się działo na rynku?
Xiaomi najlepsze. Masz buty nawet przecież, te na Bluetootha.
No
do biegania.
Buty na Bluetootha. W sumie używam rzeczy od Xiaomi. Mi Band.
Sławek, Xiaomi. Nie. Masz już buty w domu?
Nie. Faktycznie trochę ich mam, no. Dobra, przejdźmy dalej. Jest jeszcze jedna firma, która jest w Polsce. Czekajcie, spojrzę, bo nie widzę tematu, gdzieś mi uciekły, więc muszę sobie włączyć. Matko Bosko, Święto Krzysko. Jak wystarczy, że przez chwilę nie widzę planu na odcinek, już później mi ten. To później od razu mi wypada mi kolejność i później wiecie. A, dobra. No właśnie, jest jeszcze jedna firma, o której już mówiliśmy, chodzi mi o Nokia, właściwie marka, raczej tak naprawdę telefony marki Nokia, bo wiadomo, że to nie jest jakby już ten sam producent. Tak czy owak, w końcu pojawiła się w Polsce Nokia 3, Nokia 5 i Nokia 6, o której już mówiliśmy i znamy ich ceny. I najsłabsza Nokia 5, słuchajcie, będzie kosztować najsłabsza Nokia 3 będzie kosztować 699 zł. Pojawi się w dystrybucji 22 czerwca. Nokia 5, czyli ta troszkę większa, 5,2 cala, tam dalej chyba 2 GB RAM-u, jeżeli dobrze pamiętam, 3000 mAh bateria, 949 zł. A Nokia 6, najmocniejszy z tych średniaków, bo to są tak naprawdę średniaki, 5,5 calowy, Full HD i tak dalej, 1149 zł. Myślicie, że to tanio, że coś takiego się kupi, czy to jest drogo?
Wiesz co, ja osobiście na przykład w Nokii 6 widziałbym procesor Snapdragon 652 chociażby, mhm. To jest taki średniopółkowy procesor, a jednak 430 to jest taki low-end mimo wszystko, to taki budżetowców. Ale pozostawiając generalnie specyfikację, znaczy faktem boli mnie, że znowu Nokia 6 ma dużo lepszą specyfikację w stosunku do Nokii 3, bo wolałbym tą poręczność. No, zresztą jak tu dużo razy poruszałem o tym, tak, na ten temat. Tak, tak. Ale chodzi o to, że designersko, o ile tył mi się nawet podoba tych Nokii, naprawdę jest spoko. Taki niby niewyszukany, ale taki bardzo, bardzo subtelny, taki delikatny. Może się podobać. Przód to trochę wygląda jak Chińczyk, zwłaszcza w tych Nokia, zwłaszcza w Nokiach Nokii 3, tak, gdzie nie ma tego czytnika linii papilarnych. Bo Nokia 6 wygląda na przykład trochę jak z HTC 10, no takie mam skojarzenie pierwsze. Mhm. Ale co dalej chodzi? No tak, podoba mi się, że jest w zasadzie czysty Android, to oczywiście dla mnie jak najbardziej na wielki plus. Podoba mi się, że jest sporo RAM-u mimo wszystko. No i jestem bardzo ciekaw tych zapowiedzi Nokii odnośnie aktualizacji Androida, tych poprawek bezpieczeństwa i tak dalej.
To jest moim zdaniem cecha, która najbardziej wyróżnia ten telefon i tak naprawdę to tak, mało kto mówi, a to jest najistotniejsze. Widziałem, że wdałeś się w jakiś spór na Twitterze, proszę pana.
Z Bartkiem Dulem, znany jako Czujny, bo napisałem mu, że wiele razy słyszałem takie obietnice i z tego nie wynikało tak naprawdę, no bo Motorola obiecała zaktualizować X-Style'a do Nougata, jak nie było, tak nie ma. HTC A9 miał otrzymywać po Nexusach bodajże do 3 tygodni najnowsze update'y, na tym obietnicach się skończyło.
No OnePlusy też nie, ten, też...
No OnePlus 2 przecież nie dostał Nougata, a jest tego samego roku, co Galaxy S6, więc to jest dla mnie trochę śmieszne w tym momencie.
Ale też miał dostawać update'y. Na to, że Samsung aktualizuje przynajmniej swoje telefony. Robi slowdowny, ale jednak w końcu aktualizuje.
Tak, ale mimo wszystko jestem bardzo sceptycznie nastawiony do tych obietnic aktualizacji. Znaczy powiem ci tak, no dla mnie ceny są nieco wygórowane tak naprawdę, jak patrząc na specyfikację i patrząc, że to jakby Nokia chce wejść na rynek ponownie w naszym kraju i też wszędzie indziej. I moim zdaniem powinni celować cenowo bardziej do Xiaomi, tym bardziej to nie jest taka Nokia stara, którą
znamy. Xiaomi lepsze.
Tak, Xiaomi lepsze. To bardziej to nie jest Nokia ta chińska, tylko to jest ten HMD, coś takiego?
Tak, właśnie.
Tak, że to nie jest do końca ta Nokia, tylko oni używają w zasadzie logo Nokia, więc to tak naprawdę jest Chińczyk. No ale zobaczymy jak będzie, no. Ani nie wieszam psów, ani nie wróżę sukcesu. Po prostu poczekmy jak będzie, no. Nie moja bajka tak naprawdę, bo specyfikacja za słaba w tych mniejszych smartfonach, no ale kibicuję Nokii jak najbardziej.
Ja ci powiem ci tak, ja cały czas sobie myślę, że tak, jest trochę za drogo. Pytanie brzmi jak z ceną będzie później, to znaczy ważna jest tutaj dystrybucja. To znaczy jak będzie dużo tych telefonów, to cena moim zdaniem może dość szybko spaść. To primo. Sekundo, jeżeli trzy pytania mi się nasuwają. Jeżeli na przykład te telefony będą dobrze zoptymalizowane pod Androida i faktycznie będzie tak, że jednak będzie dostawać ten telefon szybkie aktualizacje, to może to być jakaś karta przetargowa. Do tego pytanie brzmi już o testy aparatu fotograficznego, Damianie, bo to jest bardzo ciekawy temat, no bo Nokia zawsze, no okej, to teraz już chińszczyzna, ale pytanie brzmi, czy nie przejmie tej schedy, wiesz, dobre, no mają na pewno patenty na to jakieś, jakby mówię, patenty fizyczne, patenty, tak? Czyli kto wie, czy tutaj na przykład aparatem plus, być może przy na przykład te ekrany mają dość niską rozdzielczość, na przykład Nokia 3 ma 720p, Nokia 5 z tego co widziałem też ma 720p.
Ale mi to nie przeszkadza, naprawdę, bo 5 cali HD właśnie, dla mnie jest spoko.
Właśnie, a tak, na pewno 5,2 cala, tu masz 5,2 cala i 1280x720.
To może troszeczkę mało mimo wszystko, ale do 5 cali HD jest spoko.
Ale widzicie, okej, tylko tak, ma być dobry dźwięk, to jest podstawa. I drugą rzeczą, która mnie bardzo ciekawi tutaj, jest nie tylko aparat, ale bateria. Jak ta bateria będzie się miała do... Bo jednak, tu mamy 5,2 cala, owszem, ale 720p przy 3000 mAh. No to jest jak Samsung Galaxy S, powiedzmy 7, tak? I 720p. Pytanie brzmi, czy tutaj na przykład...
że będzie trzymała dobrze, bo skoro Galaxy A5 właśnie. 2017 trzymała naprawdę w porządku, też mam baterię 3000 mAh, ale ekran Full HD, 5,2 cala, to zważywszy na mniejszą rozdzielczość, słabsze podzespoły i no lżejszego Androida w lżejszym wydaniu, no to moim zdaniem bateria będzie naprawdę spoko. Ja tak obstawiam. Chyba, że wybitnie optymalizację spierniczą.
No właśnie, tu tak naprawdę Nokia chwali się na swojej stronie na przykład tą Nokią 5, że jest to idealnie zbalansowany telefon. I powiem wam, może użyję bardzo odważnej tezy, ale jeżeli by dostawały te telefony aktualizacje w trybie takim bieżącym, to można byłoby to powiedzieć, że to jest bieda Pixel.
No taki Android One na Polskę.
No tak, dokładnie.
Coś takiego.
Znaczy, ja nie mówię, że to jest mało, że to jest ta cena jest tutaj jakoś taka strasznie niska, ale patrząc po kosztach na przykład Pixela, no to to jest zupełnie inna, klasa, klasa cenowa, tak? I tak, i okej, tam jest Snapdragon ten 430 i tak dalej, ale... Ale to jest wydajny telefon, który, wydajny procesor, który do tego, pamiętaj, że 430 ma dobrą optymalizację pod baterię.
To prawda, bo na przykład no. Bo są telefony, przede wszystkim chińskie, ale nie tylko, bo G piątej generacji, dobrze pamiętam, ta wersja też ze Snapdragon 430 i jak czytam sobie na forach zagranicznych i polskich i tak dalej, to ludzie mega chwalą baterię w tym telefonie, a tam ma tylko 2600 albo 2800 mAh. Więc to nie jest tak naprawdę jakoś wcale mega dużo, nie?
Do tego powiem wam jeszcze jedną rzecz. Tutaj jest gniazdo słuchawkowe 3,5. Jest obsługa kart pamięci do 120.
Aż tak ważne?
No dla mnie to jest ważne.
Ja, dla mnie też, oczywiście.
I teraz... Nie, a dla mnie to jest w ogóle...
Ale widzisz, to dla ciebie. Mnie martwi tylko 2 GB RAM-u. To jest troszkę śmieszne w takim...
Nie jestem w stanie używać telefonu, który ma poniżej 1080p, dlatego że ja bardzo lubię nie widzieć pikseli, a w tych ekranach będzie widać te piksele. I moim zdaniem ten najwyższy model, ile mówiłeś, kosztował?
1149 zł.
No to polecam dołożyć 500 i kupić sobie jakiegoś porządnego Huawei'a czy coś innego, co ma normalny ekran.
Albo Xiaomi.
Huawei
Xiaomi
lepszy systemu.
No, co nie ma?
Nie ma normalnego systemu, to na ich nakładka to po
dobra,
prostu jest...
Dobra, nieważne, w sensie...
Znaczy to jest właśnie to.
Najważniejsze jest to, żeby ładne zdjęcia robił, żeby ładny ekran był. A taki ekran nie jest ładny i to jest... To psuje całe wrażenie. No co z tego, że telefon ci trzyma 3 dni, jeżeli wygląda jak kupa.
Znaczy on nie, dla jasności, to by chodziło o
jakość
ekranu,
ale... stary, 5.2 cala i ma 720p, to nie wygląda źle, no moim zdaniem wygląda.
Ale, znaczy, nie widzieliśmy tego na żywo, tak? W sensie nie miałeś tego w ręku, natomiast, ale tu się zgadzam, to być może jest za mało. Ja uważam, że nie jest to za mało i uważam co więcej, że wizualnie ten telefon, mi akurat wizualnie, nie mówię o ekranie, mówię o budowie tego telefonu, mi się on akurat podoba, ja uważam go za bardzo ładny i no i do tego logo Nokia, no to jest troszkę, jestem...
To jest tylko brand,
to ta słabość. Ale powiem tylko tyle, że podobnie podoba mi się jeden drobiazg, to, że zawsze panel z przodu jest czarny. To taki drobiazg. Więc to na pewno jest jakby tutaj moim zdaniem kluczowe.
Znaczy mówię tak, ja nie mówię, że nie. Jeżeli na pewno będę śledził temat, bo dla mnie to jest dość ciekawe. Na pewno będę patrzył na testy, na opinie użytkowników na forach. I nie mówię, że nie, bo naprawdę być może okaże się to bardzo solidny telefon, po prostu taki do codziennego komunikowania, wiesz, taki po prostu będzie trzymał solidnie na baterii i nie będzie się zacinał, naprawdę w porządku, no, nie mam nic przeciwko. Zobaczymy jak wyjdzie po prostu, no.
Bardzo, bardzo, bardzo ważnym tematem tutaj tak naprawdę będzie to, czy faktycznie będą aktualizacje.
I od te,
bo jeżeli będą aktualizacje, to nie powiem, że sobie zmacam go i jeżeli byłby bardzo dobry aparat i świetna wydajność tego, to powiem wam, że nie wiem, czy ja nie byłbym wystarczająco zadowolony z tego typu właśnie telefonu. To tak może zabrzmi śmiesznie, ale no naprawdę potrafiłbym sobie to wziąć na tapet.
Znaczy, wiesz co, jedna tylko rzecz mnie tak naprawdę martwi, no? Bo w tych Nokiach jest... No nie, bo masz ten, nie, chodzi mi na przykład o Nokia 5, masz tam 2 giga RAM-u i wiesz, jak niektóre firmy mówią, że nie dostanie update'u, bo ma za mało RAM-u, za małą specyfikację, coś tam. I na przykład tego się trochę na przykład obawiam osobiście.
Jasne, rozumiem. No tylko ten. A i pamiętaj, Damian, to jest metalowa obudowa. To co
no,
lubisz?
No jak dla mnie i matowa.
I matowa.
Jest niebieski ślicznią.
Jest pomarańczowy. Ten pomarańczowy jest cudowny. Po prostu ten kolor jest taki zgaszony pomarańcz, taki jak właśnie w iPhone'ie Red, czyli taki jest... To jest taki, wiecie o co mi chodzi, mat, kolor matowy.
Rozumiem, no, ale mimo wszystko dla mnie niebieski.
Mi się na przykład bardzo podobają samochody, które są oklejone tą matowym takim, wiecie, są takie teraz się, nie wiem, przykleja do nich matowe taki a la metal, no. Wiecie pewnie o co mi chodzi, widzieliście pewnie takie matowe wykończenia. Na przykład to jest też spoko. Dobra. Panowie, next, co ja tu mam na liście? Porozmawiam chwilę o roamingu, a później będę chciał wam wtrącić jeden temat na 2 minuty, ale to za moment.
Jasne.
To co, roaming, to Damian, to ja zaczynam, chcesz coś o tym powiedzieć.
No dobra.
Jasne, przede wszystkim zacznę od drugiej strony. Czy zastanawialiście się, drodzy słuchacze, jakie też będzie miał skutki wprowadzenie roamingu w postaci tego, że jest teraz po prostu tańszy, że rozmowy będą na...
Że płacisz na zagranicą tyle, co... Płacisz za granicą tyle,
znaczy,
co...
Znaczy poniekąd tyle, co w kraju, bo to też nie do końca jest taki przelicznik oczywiście. Bo ja obstawiam, że z czasem, z upływem dni, tygodni, miesięcy, odbije się to na podwyższeniu abonamentów albo pogorszeniu taryf na kartę. Dlaczego? Bo operatorzy, a zwłaszcza chodzi mi o Playa i Plusa, którzy nie są w tym, nie są zrzeszeni jakby z tymi europejskimi telekomami, bo na przykład T-Mobile wiadomo jest tam międzynarodowy, Orange jest zrzeszony też i oni tak naprawdę musieli dokładać do biznesu. Jeżeli utrzymamy takie stawki jak teraz są przy tych abonamentach, no to nie ma siły, operator będzie będzie zarabiał mniej, po prostu.
O, dziękuję, że się poprawię z tego będzie na będzie.
Tak, proszę bardzo. Operator będzie notował mniejsze przychody, no bo siłą rzeczy. Bo według danych statystycznych serwisów, które tam monitorują te rozmowy i tak dalej, na przykład Polaków, tak naprawdę Polacy użytkują roaming krajowy, to jest około między 18-20%, mniej więcej.
W sensie 18-20% Polaków,
którzy wyjeżdżają, użytkują roaming, używają karty macierzystej sieci z Polski i użytkują ją w roamingu zagranicznym. A zdecydowana większość osób robiła tak, że kupowała sobie starter w tym kraju, w którym są, kupowali sobie starter, na przykład tam, nie wiem, za odpowiednik naszego startera tam na tydzień i sobie z niego korzystali, bo wychodziło taniej. I obstawiam na pewno, że te odsetek osób, które korzystały z naszej karty polskiej jakby za granicą, wzrośnie na pewno, ale mimo wszystko z biegiem czasu przypuszczam, iż to się na pewno przełoży na wzrost abonamentów czy taryf na kartę, no bo siłą rzeczy wątpię, żeby operatorzy mogli sobie pozwolić na notowanie strat albo no, zysków po prostu, tak, na mniejsze przychody. Myślę, że nie będzie im to na rękę. I paradoksalnie jeszcze jedną rzecz chciałem powtórzyć, tak naprawdę może podziękować Orange w tej sytuacji. A dlaczego? No bo Unia Europejska rzuciła takie tam te wymogi, że ma być tak, a nie inaczej. I tak naprawdę to Orange pierwsze wywarło presję na Plusie, T-Mobile i Playu na wprowadzenie takich, a nie innych ofert, ponieważ jak dobrze wszyscy wiemy, na początkowo Plus, T-Mobile i Play wyszli zupełnie z innymi ofertami, które tak naprawdę nijak wpisywały się w zasady Unii Europejskiej i które znacząco odbierały od Orange, bo Orange tak naprawdę od początku wprowadziło tą ofertę teraz, że tam, że no w Unii Europejskiej tak jak w domu, mniej więcej. A inne sieci, no jednak miały te swoje dużo wyższe stawki i myślę, że gdyby nie posunięcie Orange, to w Polsce dalej by była z tym bieda, mimo Unii Europejskiej, ale wiadomo, papierologia i tak dalej, więc myślę, że to by trwało jeszcze jakimiś miesiącami. Tak obstawiam. A jak no. Wy o tym myślicie? Myślicie, że abonamenty wzrosną, czy będzie to samo? No bo dla mnie to jest jednoznaczne, że wzrosną.
Ja myślę, że będzie większa konkurencyjność.
Tak,
jeżeli
tylko wiesz co?
Ja wiem, o co ci chodzi, bo jak są zrzeszone, to nic nie robi. Ale chodzi mi o to, że jeżeli nie są na przykład ci operatorzy, którzy nie są zrzeszeni, oni mogą dużo zyskać na konkurencyjności.
Myślę,
oczywiście
że
pytanie, na ile komuś z Francji będzie chciało się kupować abonament w Polsce, albo komuś z Polski abonament we Francji. Bo jakby nie patrzeć, odległość jest jaka jest.
Oczywiście.
Ale w zasadzie, wiesz, jak ktoś mieszka na przykład przy granicy niemieckiej, na przykład, to może ze Szczecina warto sobie pojechać do jakiegoś tam przygranicznego miasta w Niemczech i wziąć ofertę tam. Ale to myślę, że to jeszcze nie jest ten etap rozmowy. W sensie myślę, że to jeszcze parę lat.
Pamiętajcie, że...
No mów.
Pamiętajcie, że że jest tak, że jeżeli byście nagminnie korzystali z tego, z roamingu, to nie podpada pod tą ofertę, dlatego że to nie ma być do celu używania bieżącego, to ma być tylko i wyłącznie do celów wyjazdowych. Generalnie oferta musi być stosowana w kraju, tam gdzie została wykupiona. Jeżeli na przykład operator zauważy nagminne, na przykład kupujecie, mieszkacie w Anglii, przyjeżdżacie do Polski, kupujecie ofertę, wracacie do Anglii, tam używacie. A operator może zablokować możliwości korzystania z tej oferty i rozliczać roaming po cenie jakiejś tam specjalnej swojej cennikowej, tak? Więc to jest bardzo istotny ten. Gorzej mają ci, co przy granicy są i właśnie chcieliby korzystać w ten sposób. Bartku, takie info, w Szczecinie łapie się polski zasięg, na szczęście. to tak przy okazji. Więc wiecie, więc nie sądzę. Ja w ogóle uważam, że raczej Mnie to cieszy, tak? Mnie to cieszy, uważam, że to jest bardzo spoko, uważam, że od dawna Unia Europejska powinna być traktowana jako jeden obszar, bo skoro możemy się przemieszczać pomiędzy tymi obszarami bez dodatkowych ograniczeń wynikłych z kontroli paszportowych, etc., to nie rozumiem cały czas ograniczeń tego typu, nie rozumiem ograniczeń sprzedażowych, logistycznych, które stosują takie firmy też jak Microsoft, Apple,
Google.
I tak Google. Z dystrybucją. Zawsze mnie to wkurza. Uważam, że dystrybucja powinna być unijna, a nie ten. Nie rozumiem.
Krajowa.
Tak, ani krajowa.
Tak samo nie rozumiem gwarancja
z gwarancją, dokładnie tak. Gwarancja unijna to gwarancja powinna być unijna, dziękuję, tyle. Szczególnie dotyczy to globalnych marek i uważam, że tym Komisja Europejska też powinna się zająć w temacie ułatwiania życia ludziom, tak? Bo to jest naprawdę wkurzające, są tego typu tematy i uważam, że tego typu temat jak roaming jest pierwszym dobrym krokiem. Oczywiście, że powinny być ograniczenia właśnie dla osób, które... W sumie nie wiem, czy powinny być, ale raczej może nie powinno być, ale w dzisiejszych uwarunkowaniach prawnych nie ma takiej możliwości faktycznie, żeby przejść aż tak mocno ten Rubikon, aby okazało się, że już można sobie korzystać, wiecie, w Anglii, w Polsce kupujesz ofertę, a w Anglii na przykład cały czas korzystasz, bo jednak różnice cen są i od tego nie uciekniemy, tak? Jednak, nie wiem, w Anglii jest drożej w przeliczeniu na nasze pieniądze, czy a już wybranych...
Pieniądze.
Tak, na nasze cebuliony są mało warte. Więc no niestety. Natomiast generalnie cieszę ten krok bardzo, na pewno będę miał okazję niedługo go przetestować, więc z przyjemnością to zrobię. Swoją drogą zawsze miałem problemy z roamingiem w Orange, bo zawsze mi nie działał, tak powiem, więc mimo wszystko niby włączone, a jakoś telefon nie chciał, znaczy sam telefon działał, ale był problem z danymi. Mimo włączonych niby wszelkich usług, to podobno jakiś roaming dodatkowy nie miałem włączony w Orange, w ustawieniach, a tego ze stanu, już z zagranicy włączyć nie można było. To był cały LOL content. Można było tylko na terenie Polski. Ale to nie chcę wchodzić w szczegóły, bo nawet nie pamiętam, jaki był ten problem. To moje zdanie w temacie. Ktoś coś?
Znaczy ja bym chciał jeszcze pokrótce o cenach powiedzieć, przynajmniej w tych największych sieciach, tak? Czyli tych macierzystych, że tak powiem, czyli Plus, Play, T-Mobile i Orange.
No to tak.
Ale tu się rozwodził nad tymi New Mobile, Plusami i tymi rzeczami, to można sobie sprawdzić. I tak naprawdę z tego, co zauważyłem, tam czytałem, porównywałem na czterech różnych portalach tak naprawdę to wszystko. I to się sprowadza do tego, że w Orange w abonamencie mamy rozmowy za 0 zł. Cena za odebrane połączenia, znaczy za połączenia wychodzące 0 zł, za połączenia przychodzące 0 zł, cena za wiadomości SMS także 0 zł i teraz za dane, czyli transmisję danych, za 1 MB danych w przeliczeniu będzie w Orange 0 zł za pierwsze 1 do 8 giga. I ten paczka danych zależy tak naprawdę od waszej wysokości abonamentu, którą płacicie. Czyli im niższy na abonament, tym macie mniej tych gigabajtów danych za darmo. Co jest dość logiczne mimo wszystko. I po przekroczeniu tego limitu, który macie uzależniony od wysokości waszego abonamentu, to płacicie 4 grosze za 1 mega danych. I jeżeli chodzi o Orange na kartę, to wychodzi mniej więcej, bez wykupywania żadnych pakietów i tak dalej, to wychodzi 30 groszy za minutę na wychodzące połączenia, 0 zł za przychodzące, od 15 do 30 groszy za SMS-a. To powstają SMS i MMS, więc tutaj jest ta rozbieżność i 10 groszy za 1 mega danych. I z tego co patrzyłem, na przykład jeśli chodzi o pakiety minut i tak dalej, powinny działać w innych krajach w roamingu.
Okej, okay, spoko. Dziękujemy ci bardzo za podanie tego.
Proszę bardzo. Danych. W Playu jest podobnie, tak jak w Orange, tylko że po prostu jest dużo mniejsza paczka danych w abonamencie, bo mamy od 2 do 3 giga, więc tutaj znacząco Orange wychodzi na plus moim zdaniem. Jeżeli chodzi o Play na kartę, to jest w zasadzie bardzo porównywalnie. Tu nie ma co się za bardzo rozwodzić. Przechodząc do Plusa, Plus ma dość słabą ofertę, bo w abonamencie mimo wszystko tak czy inaczej będziemy płacić 4 grosze za 1 mega danych. Nie ma tu żadnej paczki danych takiej w ramach abonamentu, takiej gratisowej, bezpłatnej. I tutaj też Plus ma ograniczenia na kartę na ilości minut przegadanych w tym roamingu. Na przykład od 50 minut do 300 masz w zależności, ile tam płacisz te doładowania i tak dalej. 0 zł i potem masz 5 groszy za każdą minutę przychodzącą, nie? i to już tam zostaje T-Mobile. T-Mobile ma tak samo je na abonament jest jak w Orange Plusie i Playu, z tym, że ma paczki danych od 1,5 giga do 4 giga i to w zależności od wysokości abonamentu. I T-Mobile na kartę wychodzi fajnie, bo wszędzie jest za 0 zł. W sensie te pakiety, które masz wykupione w kraju, przychodzą ci na jakby na roaming. Co jest spoko.
Damian, prawie zasnąłem, przepraszam, ale muszę to powiedzieć.
Dzisiaj jest taki dzień.
Mogę sobie pójść, przepraszam.
Nie no, zostań z nami. Ładnie, żeś to wymienił.
Ale ja też tak siedzę, przecieram te oczy i po prostu można powiedzieć, że nie wierzę, ale niestety to nie jest problem wiary.
Musiałem... Ej, no ale pokrótce chciałem przedstawić oferty, jakie
nie,
są,
bardzo dobrze,
ktoś, kto się interesował, no.
Przypomina mi to sytuację z kościoła, a teraz ogłoszenia parafialne. W dniu jutrzejszym o godzinie 11 spotka się lokalny klub miłości, kogoś tam, coś tam. No wiesz, spoko, bardzo mi się to podobało. Generalnie dziękuję bardzo, ja Orange posłuchałem, resztę się wyłączyłem, bo nie jestem klientem żadnej innej sieci, więc nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, ale myślę, że naszych słuchaczy mogło zainteresować. Przejdźmy dalej. Panowie, ja wrzuciłem dwa takie szybkie tematy, więc pierwsze, ten macie już nowy wygląd Twittera?
Ale właśnie, mamy. Gdzie on ma być?
Na desktopie, zwykły widok.
Mamy. Zobacz. I ja mogę podsumować,
ja
bo to...
dawno nie byłem na desktopie.
To sobie wejdź.
No fajne teraz. Podsumowanie.
O co chodzi z tymi dwoma serduszkami? Czy mam dwa serduszka aż?
Nie wiem, ale ja mam podsumowanie tego nowego wyglądu.
No. Dajesz.
Że znaczek retweeta wygląda jak znaczek ostatnich aplikacji w Galaxy S8,
tak,
czyli słabo.
Dokładnie tak jest, no. Faktycznie. Może stamtąd skopiowali. W ogóle jakoś zaokrąglenie się zrobiło i w ogóle dziwnie i się w ogóle robi kółko, a dalej nie można edytować tweetów do cholery.
To jest słabe mimo wszystko, bo nieraz mi się zdarzyło napisać tweeta, bo za sekundę go usunąć.
Jak ten
mówię, bo mi słownik poprawił, jakieś w ogóle dziwaczne słowo wyszło.
Jak to mawiałem, KBHD, latamy na Księżyc, no lataliśmy. Planujemy misję na Marsa, wszystko pięknie, a dalej nie umiemy, a dalej
edytować
mamy
tweeta.
Problem z edytowaniem tweetów, no cóż. I później wychodzą takie perełki jak Donald Trump ze swoim tweetem, mega.
Ładnie, mi się podoba ten nowy wygląd, moim zdaniem jest ładny.
Jest ładny, ale dalej wpienia mnie... No, to brak edycji tweetów, bo tak naprawdę resztę...
Ale jak wiemy, drodzy słuchacze, Damian jest człowiekiem takim o dużej ekspresji, więc wy się tym nie sugerujcie, wy możecie po prostu ucieszyć się z nowego wyglądu Twittera.
Zgadzam się. I panowie, jeszcze jedno chciałem ten. Ja wiem, że dość często... Nie, w sumie nie tak często, nie pojawia się to, ale widzieliście, może nawet wysłałem wam teraz linka. Kilka dni temu pokazano przedni i tylny panel iPhone'a 8. I chcę tylko krótko o tym, ponieważ muszę powiedzieć i deklaruję oficjalnie, że jeżeli tak będzie wyglądał iPhone 8, tak będzie ten, a czytnik będzie wbudowany, to będzie to najładniejszy smartfon, jaki powstanie w tym roku.
Pod warunkiem, że patrzysz od frontu.
Tył też mi się podoba. Nie mam problemu z tym, jak jest umiejscowiony aparat. To znaczy...
A jest cholernie niesymetrycznie.
Znaczy nie. Nie mam problemu z jego umiejscowieniem, mam problem tylko z tym, że wystaje, że będzie się gibał na stole. To dla mnie jest dziwne. Natomiast co do samego wyglądu, pomijam funkcjonalność, system, brak złącza 3,5, takich rzeczy, to uważam, że jeżeli tak będzie wyglądać, to będzie bardzo innowacyjne, bardzo świeże i to będzie rozwinięcie idei, którą pokazuje Samsung Galaxy S8.
Znaczy moim zdaniem Samsung będzie wyglądał staro przy tym iPhone'ie z przodu, bo jednak te ramki są.
Tak, tutaj szczególnie...
Ale przepraszam, czemu ja tego nie widziałem?
Gdzie
to znajdę?
Na Telegramie masz, naszym grupowym ostatni post.
Proszę cię bardzo, ostatni post. Zajrzyj sobie. Generalnie bardzo mi się podoba. Co mi się podoba, powiem tylko tak. Liczę, że kreatywnie to Bartek, ty sobie szukaj i tam zaraz kliknij. Ja liczę, że zostanie wykorzystany w kreatywny sposób, że zakładamy, że taki będzie wygląd. Liczę też, że kreatywnie zostanie wykorzystana ta ramka na górze. Mówię po lewej i po prawej stronie, że tam jakby nie będzie się ekran wcinał, czy raczej, że będzie się ekran wcinał, ale że nie będzie to wykorzystanie na zasadzie, że tam będzie się coś działo, na przykład film będzie. Tylko, że będzie to na przykład pasek powiadomień, jakieś właśnie tam będą te elementy. To jest spoko, na to liczę. I jeżeli będzie faktycznie wbudowany w ekran czytnik linii, ten Touch ID i tak dalej, to będzie super. I moim zdaniem ten wygląd może być naprawdę świeży, bo to będzie absolutnie minimalistyczny telefon.
Będzie piękny, zaszczepnym.
No, tak, wiesz, czarny przód, czarny tył, tak, dokładnie, jedna przednia tafla.
Tylko i można wiesz, czego się boję? No. Wiesz, czego się boję?
No.
że mimo wszystko, jak mamy ten paseczek na samej górze, tam gdzie jest głośnik, kamerka i taka delikatniusia rameczka na cały kolor, że Apple da tam biały kolor. Boję się tego, stary.
No, czy wiesz, no, być może, ale
ja, panowie, myślę... No. Ja czekam, przepraszam, ale ja czekam, aż się nasza... Znaczy, chciałbym mieć takiego fana, chciałbym, żeby Szafelkas miał takiego fana, który robiłby memy. I na przykład z tym monolitem. Po prostu, Jezus, ile by teraz żeście powtórzyli. Ja bym tak bardzo chciał zobaczyć takiego mema, po prostu taki Sławek, taki... I Damian taki...
Oh my god, monolit, ale to piękne. Monolit, i nie ma logo z przodu.
Jedna tafla.
I nie ma logo.
Ma Jacka.
I ma Jacka. Jezus Maria, ma Jacka i nie ma logo. O matko, i czysty Android, ale wiecie, że i tak,
tak
Xiaomi
kupujesz, lepsze. Kupujesz jogurt, Sławek kupuje jogurt w sklepie, patrzy, Denko, ma Jacka.
No, dokładnie. Oglądam tego, oglądam Piratów z Karaibów, patrzę, o, jest Jack, jak super. Więc wiesz, więc to jest wedle tej zasady. No tak czy uwaga, a Bartek, tobie się podoba, kupisz takiego, o, takiego iPhone'a możesz kupić, ja ci pozwalam.
Dziękuję.
Proszę.
No ja myślę ogólnie, że czas będzie zmienić telefon. Ale szczerze mówiąc, to jeżeli zrobią taki, kurde, nie chciałbym, żeby był taki aparat ustawiony pionowo, a nie poziomo. Podoba mi się to, że jest poziomo. I na razie nie chciałbym, żeby było pionowo, bo uważam, że jest to trochę głupie. Przy mojej dużej ręce to może być tak, że będę już tam dotykał palcem, a nie chciałbym. Druga sprawa, to dla mnie to nie jest jakieś wielkie, szczerze mówiąc, osiągnięcie w odniesieniu do Samsunga. Bo dalej jest to wycięcie na głośnik i tak dalej. Ja myślę, że fajniej by było, jakby w tym takim na łączeniu ekranu z ramką, jakby tam zainstalować głośnik. Przednia kamera mogłaby być wtedy w ogóle, nie wiem, w sumie nie wiem, co zrobić z przednią kamerą, ale ogólnie fajniej by było, gdyby
wbudowana
w ogóle nie było. Ale to i tak będzie wycięta wtedy w ekranie, no nie? Więc... Ale w sumie można, wiesz co, a my może powinniśmy zacząć się zajmować, Sławek, wzornictwem przemysłowym.
Bartek, ty będziesz człowiek już bardzo wielu, powiem ci, dyscyplin, tak, interdyscyplinarnych.
Jak jest ten Essential Phone, to będzie Bartek's Phone.
O, dokładnie. Bartek
Szafelkas Phone.
Szafelkas Phone 1.
Ogólnie spoczko, ale jakoś tak, nie wiem, ja to widziałem wcześniej, tylko ja aż nie mogłem uwierzić, żeby się nad tym tak...
Nie, no bo to wbrew pozorom to jest bardzo, bardzo realnie to wygląda, tak? No i przede wszystkim nie ma właśnie Touch ID z tyłu żadnego ani nic, więc będzie pewnie z przodu. Myślę, że z tym będzie masakrycznie dużo problemów, ale przekonamy się.
Dobra, ale Xiaomi lepsze, no, bo tańsze, dziękuję.
Nie, no Xiaomi lepsze, no bez przesady, tak to wiemy. Kolejna rzecz, panowie, to będzie Bartek. Dosłownie będzie Bartek, ale właściwie to będą dokładnie Bartek i konferencje.
Więcej Bartka w Bartku, Szafelkas.
Opowiedz, jak tam promujesz, tak, Szafelkas na zewnątrz.
Kochani słuchacze, jeżeli ktoś mnie jeszcze nie followuje na Twitterze, w sumie to na Facebooku, to jest ten moment. To jest ten moment, żeby zafollowować mnie na Facebooku. Możecie dodać, mnie do znajomych. Jeżeli się nie znamy, to się możemy poznać. Dobra, a teraz tak, wracając do tematu, to jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, że dbając o wizerunek Szafelkas, o to, żeby opowiadać o podcastach i edukować, oddałem Blue Yeti na gwarancję.
Jej, brawo, po 2 miesiącach czy 3?
Nie, to nie jest po 2 czy 3, bo
w listopadzie się zepsuł. Gwarancja obowiązuje?
Od listopada minęło 7 miesięcy.
A, okej, okay. No to całkiem niezły deal.
Także robimy te manewry.
Tak, ale teraz bierzesz
tak,
udział też.
I niedługo może Blue Yeti wróci, będziemy mieli lepszą jakość. I właśnie zrobiłem to dlatego, ponieważ promujemy Szafelkas, a w zasadzie to ja zajmuję się tym, żeby chodzić i opowiadać o tym, czym są podcasty, jak pracuje się z blogerami i też trochę o nas. Ostatnio miałem przyjemność poopowiadać sobie na czwartku social media w Trójmieście. W tym tygodniu będę opowiadał na Creative Evening, też w Trójmieście. No i co mogę powiedzieć?
Tak, jak się występuje przed dużą publiką?
No jak się występuje, to nie jest trudne tam. Występowanie przed dużą grupą ludzi nie jest trudne, tylko to jest tak, że Szafelkasty są dosyć młodym tematem w Polsce i nie chciałbym moją prezentacją w jakikolwiek sposób komukolwiek skrzywić obrazu tego, czym są podcasty. I bardziej to sprawiało, że w jakikolwiek sposób się tym przejmowałem. Więc doszło do sytuacji, gdzie uważam, że moja prezentacja multimedialna pod kątem merytorycznym i pod kątem przekazu, humoru i w ogóle cudowności jest świetna, ale pod kątem multimedialnym wymaga pewnej poprawy.
Może daj początek, daj intro do podcastu jako ten.
Tak. Nie. Ale w zasadzie to wszyscy mi mówią, że mamy świetną nazwę. I w ogóle mamy sztos nazwę i to jest, nazwa jest naprawdę świetna i iPod Shuffle, który, bo nie wiem, czy drodzy słuchacze wiecie, ale jak zaczynaliśmy podcast, to ja miałem iPoda Shuffle i się nim strasznie jarałem. Wydaje mi się, że chłopaki też się, to bo jakby to Shuffle wyszło tak wspólnie, więc super fajnie. Do tego mogłem poopowiadać kilka ciekawych anegdotek na temat tego, jak się nagrywa podcast. Między innymi o tym, że czasami zdarza się, że na przykład nasz gość, który do nas przychodzi, nagra i nas, w sensie nagra dźwięk z głośnika i nagra siebie i potem na przykład Sławek musi siedzieć i wszystko wycinać. Więc to też jest bardzo taka ciekawa sytuacja. Ale ogólnie planuję ten temat rozwijać. W sensie myślę, że jeszcze wiele razy będziecie mogli zobaczyć i usłyszeć o Shufflecast i o moich prezentacjach. Jedna jest na YouTubie, możecie sobie obejrzeć. Czekam na feedback, ten negatywny też. No i nie wiem, Sławku, może masz jakieś pytania, dlatego że w sumie to ja się chyba wyczerpałem.
Ile trwa twoja prezentacja na temat?
No to trwa 10 minut. Jest to taki banger, że... Jest do zobaczenia na YouTube.
Podepniemy.
Podepniemy?
No musimy podpiąć, no proszę cię. Skoro promujesz podcast, no to wypadałoby ją podpiąć.
Tak, wszyscy mi tutaj próbują. W ogóle ciekawa sytuacja jest, powiem tak szczerze, bo przychodzisz z prezentacją na temat podcastów po 2 latach pracy i nagle wszyscy chcą się doradzić, co powinieneś zrobić dalej.
No, no, to prawda, bo najczęściej ludzie doradzają wtedy, kiedy już coś masz i wtedy nagle wszyscy mądrzy. Trochę tak powiem. Ale powiem ci jedną rzecz. Mów.
Nie, mów, ty powiedz.
Bo mam pytanie do ciebie.
Jakie?
Jak się czujesz, bo chodziłeś na konferencję, potrafiłeś jak to my w podcaście hejtować i w ogóle. Nieraz stałeś z tej drugiej strony, czyli odbiorcy. Teraz też mówisz, wiadomo, że ja nie mówię, że zaraz, wiesz, no nie występujesz na InfoShare na 5000 ludzi, tylko przychodzi jakaś tam 40 osób pewnie, 50, ile tam, nie wiem, na social.
No coś takiego dzisiaj, coś takiego w czwartek było.
Myślę, no właśnie, to jest taka dobra, ja lubię takie grupy. Jak się, masz jakieś spostrzeżenie względem różnicy między, znaczy różnica jest, ale jakby kiedy to słuchałeś, a teraz jesteś w tej drugiej roli. Masz jakieś na przykład spostrzeżenie typu pamiętajcie, że dla tych ludzi trzeba, trzeba być wyrozumiałym, bo oni się naprawdę stresują. Czy coś w ten deseń?
Nie.
A, okej. Okay. No to fajnie.
Dlatego, że ja chcę zawsze, żeby moja prezentacja była najlepsza ze wszystkich prezentacji na wydarzeniu i dążę do tego, żeby było perfekcyjnie i nie oczekuję wyrozumiałości, tylko chcę, żeby to było jak najlepsze. Więc ogólnie ja bardziej uważam, że powinniśmy dawać feedback osobom, które prezentują i nie powinniśmy się tego bać. Jeżeli
ludzie
się nie podoba,
to... feedback? Spotkałeś się z pytaniem?
Tak, ale powiem ci, to mnie nerwuje. Trzeba ich bardzo mocno prosić, żeby usłyszeć coś szczerego. W sensie ja na przykład pamiętam, jak kiedyś na czwartkach, jak organizuję czwartki, to kiedyś powiedziałem jednemu prelegentowi, że no ta prezentacja ogólnie poprzednia była lepsza. Że zrobiłeś pierwszą, to była lepsza niż ta druga. To się tak na mnie obraził, ale z drugiej strony to jest ogromna wartość, jeżeli ktoś ma jaja, żeby ci to powiedzieć.
Znaczy wiesz co, nawet ja uważam, że to jest często lepsze niż mówienie no spoko, fajnie.
No tak, ale to jest właśnie branżunia, stary.
Znaczy nie wiem, ale tylko mówiłem... No ja wiem o co ci chodzi, ale mimo wszystko uważam, że kubeł zimnej wody zawsze jest lepszy niż stos słodyczy. W tym sensie, bo mimo wszystko ta osoba będzie już popadała cały czas ten taki...
Damian Coelho, bracz.
Dziękuję.
Lepszy jest kubeł zimnej wody niż stos słodyczy. Dziękuję, zapiszę to sobie.
Mamy temat odcinka.
Piękne, no. No ale dobra, sorry, przerwałem ci.
Chodzi mi o to, że to
się zgadzam generalnie.
No to osoba, wiesz, popada potem w tą takie całe... błędne robienie prezentacji, czegokolwiek, co robi. No i potem w zasadzie jak się do tego przyzwyczai, będzie ciężko zmienić nawyki. No a jak od początku będzie każdy tam mówił, co ma źle robić, no to w końcu dojdzie do tego, co robi, będzie bliskie ideałowi, tak? I perfekcji, więc to jest moim zdaniem dużo lepsze.
Ja jestem bardzo krytyczny wobec siebie, ale uważam, że lepiej jest samemu dbać o to, żeby usłyszeć jak najwięcej negatywnych słów. Ja wiem, że to brzmi dziwnie. Dlatego, że jeżeli ty o to nie zadbasz, to nikt za ciebie o to nie zadba i to jest po prostu tak, że nie ma sensu sobie psuć relacji z ludźmi na zasadzie takiej, że ktoś nie oczekuje negatywnego feedbacku, tylko, że tak powiem, zrobił prezentację, tak, i ogólnie ma to w pale, co mógłby poprawić, tylko myśli sobie, że dobra, zrobiłem, jest fajnie, to takim osobom nie powinno się mówić, ej stary, ale to i tamto mogłeś poprawić, dlatego że one wtedy przestaną cię lubić i po co, że tak powiem, żeby ktoś mnie nie lubił. Natomiast twoim zadaniem jako prelegenta jest to, żeby moim, no, bardzo krytycznie patrzeć właśnie na to całe wystąpienie, szukać tych błędów, oczekiwać tego, że ludzie ci powiedzą, że coś jest nie tak. Wtedy też ty nie przestajesz ich lubić i ta relacja nie jest taka, wiesz, na zasadzie, że ktoś mi nawrzucał po presce, tylko to jest na takiej zasadzie, że ja sam poprosiłem o to, żeby mi nawrzucał, a to już jest zupełnie inaczej odbierane z punktu widzenia psychologicznego.
Ale tutaj nie chodzi o to, czy ktoś cię lubi, czy ktoś cię nie lubi. To musi być skuteczne przede wszystkim. Jak robisz jakąś prezentację, to chyba najistotniejszym tematem jest content. Oczywiście metoda przekazania jest bardzo ważna, bo to jest jak z wchłanialnością magnezu. Jak łykamy te tablety i tak dalej, to tak naprawdę i tak większość procentu magnezu, który pochłaniamy, się nie wchłonie, że tak powiem, w nasz organizm, więc tak samo tutaj. Ważne, żeby u takiego odbiorcy trzeba tak się postarać, żeby jak się najlepiej wchłonęło. I po to jest cała otoczka, czyli dążenie do perfekcyjności samej prezentacji, takiej, żeby była ciekawa, nie wiem, umiejętność mówienia, gestykulacja, bo pamiętajmy, że mowa ciała jest najważniejsza, a nie wcale słowa.
Tak, ja też uważam, że... No dobra.
A na końcu tylko powiem tyle, że i tak liczy się to, żeby coś zostało zapamiętane, tak?
Tak, i też uważam, że prelegenci nie powinni się bać dzielić wiedzą, dlatego że osoby, które siedzą na widowni, nawet jeżeli by skopiowały nasze pomysły, to nie mają takiego doświadczenia jak my i będzie im ciężko użyć całej wiedzy, jaką my mamy, do tego, żeby robić to, co my na podstawie naszych jakichś tam... osiągnieć. Nie mówię konkretnie o podcastach, mówię o wszystkim. Wydaje mi się, że powinniśmy wyrastać i wychodzić z takiego zaściankowego podejścia na zasadzie, że o nie, tego nie powiem, bo tutaj to będzie za dużo wiedzy.
Ale nie zgadzam się z tobą trochę, wiesz, bo myślę, że okej, w fanowskich rzeczach i tak dalej to spoko. I dzielenie się wiedzą jest okej, ale też nie widzę nic złego w tym, w niedzieleniu się wiedzą, to znaczy w dzieleniu się wiedzą za hajs na przykład. Szczególnie w przypadku wiedzy specjalistycznej.
Nie, ja mówię o czymś innym. Ja wiem, no tak, ale to ja bardziej patrzę na to przez pryzmat czegoś takiego, jak na przykład ktoś przychodzi i opowiada o jakiejś kampanii na fejsie i nie chce podać konkretnych liczb.
Czasami nie może. Coś śmieszne.
Tak, wiem, ale...
Embargo.
No, czasami tu chodzi o NDA na przykład, tak, ale... Tak. Czyli umowa o zachowaniu poufności. Natomiast, no chociaż głupie jest to, jeżeli byś chciał robić prezentację, ale przychodzisz i wiesz, że nie możesz czegoś powiedzieć, no to trochę tak, jest to śmieszne.
Trzeba wtedy ustalić ze sobą, z którą się ma podpisaną umowę, że co mówimy, co nie mówimy, czy tak, idziemy, tak, czy nie, bo to trzeba też pamiętać o tym, że dla firmy, na przykład jeżeli robimy coś o firmie i mamy z nią podpisane NDA, to jeżeli chcemy zrobić o nich prezentację, to dla nich to jest zajebiście korzystne, że ktoś w ogóle chce o nich zrobić prezentację, bo jeżeli nagrasz wideo i to potem gdzieś poleci, czy cokolwiek, nawet jeżeli by to miało zebrać, nie wiem, 100 wyświetleń, to jest zawsze dodatkowy marketing, więc teraz wtedy warto sobie zadać pytanie, co jest dla mnie więcej warte. To, żeby jak wpiszę w YouTube'a, znaczy nie jak wpiszę w YouTube'a, tylko jak wpiszę w Google, nie wiem, firma Krzak, to wyświetli się prezentacja o tym, jaki robiliśmy zajebisty marketing, czy może bardziej wartościowe jest dla mnie to, żeby nie podać, że tutaj tam, nie wiem, przyrosło tyle zasięgu, wydaliśmy tyle na kampanię i tak dalej.
Ale powiem ci, że stosujesz to nowoczesne podejście, ale pamiętaj, że firma rzędu jakiś tam w cudzysłowie Polex albo inny Stolex, to tak naprawdę często, wiesz, często jest to podejście dobrze, ale najważniejsze pytanie, ile mamy lajków na fejsie i mamy mieć ich więcej, tak? Bo Facebook król i na Facebooku jest
Sławek,
najwięcej.
Ty mi nic nie mów. To, co
no wiesz, o co mi chodzi, tak?
Stary, ja wiem, o co ci chodzi, ja pracuję z klientami, tak?
No właśnie, więc wiesz. Więc tak naprawdę fajnie, słuchajcie, jeżeli macie ochotę posłuchać Bartka, to na pewno znajdziecie w linkach do tego odcinka prezentację. Możecie posłuchać, krytykujcie, mówcie, co wam się podoba, co wam się nie podoba. Często jest tak, że każdy ma jakąś swoją wiedzę też do przekazania, może jakieś ciekawostki na temat podcastów. Bo tak naprawdę w Polsce to jest cały czas bardzo rozwijająca się scena i teraz każdy ma podcast. Blogerzy mają podcasty.
To jest w ogóle, znaczy szczerze mówiąc, to gardzę tym serdecznie.
Dlaczego?
Po prostu
w ogóle strasznie okrutne słowo. Dlaczego
stary,
gardzisz?
Rozkminiałeś, dlaczego gardzę? Dlatego, że nie wiem, czy rozkminiałeś ostatnio aktywność Jasona Hunta, Tomka Tomczyka, króla blogerów. I to poczekaj, to będzie trochę głębsza rozkmina, ale popłynę. Ogólnie chodzi o to, że pan Tomek Tomczyk napisał 4 książki na temat, 3 na temat blogowania i jedną powieść fantastyczną. Tora, Torna, czy jak to się zwało, nieważne. On ma to do siebie, że kiedyś ma bardzo fajnie popularnego bloga i jeszcze kiedyś to wszystko się spinało. Ale teraz jest tak, że panowie blogerzy i panie blogerki i w ogóle całe towarzystwo blogerów troszeczkę odpłynęło, dlatego że youtuberzy są tymi, którzy robią zasięg, marketerzy są tymi, którzy sprzedają, a blogerzy są tymi, którzy za przeproszeniem wiadomo, co robią sobie na swoich blogach. I nagle, stary, ja wchodzę na Instagrama, patrzę, a tam jest, rozumiesz, livestream Jasona Hunta, który zawsze twierdził, że takich rzeczy nie można robić, ale tam jest livestream. Podobno blogerzy, jak się promują w komentarzach, to to zło, ale u niego jest tak, że stary zrobi screenshota na koniec i widać, że tutaj będzie, że te osoby, on ma podpisane, że te osoby mogą się promować, mogą promować swoje blogi. I teraz tak, ja się zastanawiam, w co ci ludzie wierzą. To jest tak samo jak z podcastami. Jeżeli nie wnosisz jakiejś sensownej wartości, tylko robisz bloga albo podcast albo cokolwiek innego po to, żeby mieć jakikolwiek fame, to coś jest nie tak. Dlatego, że takie, na przykład, przykładowo, takie wymienianie się blogami, promocja swojego bloga pod wpisem na Instagramie blogera i to jest tak, że ty możesz, a ktoś inny nie może, to jest, przekłada się na to, że nikt w to nie klika. Blogerowi według algorytmu Instagrama rośnie pozycja, dlatego że ma dużą aktywność pod postem i ma dużą klikalność w ten post, ale fizycznie ty, jako ten bloger, który się promuje, niczego nie zyskujesz. To jest taka strasznie przykra maszynka, służąca do tego, żeby tak naprawdę nie zarabiać na współpracach z markami, tylko zarabiać na ludziach, którzy aspirują do bycia blogerami. I moim zdaniem, po to robimy te prezentacje i po to ja w to idę jako pierwszy, żebyśmy nie doprowadzili do tego samego na rynku podcastów. Bo jestem pewien, że za pół roku pojawi się jeden czy drugi guru, który też będzie mówił, jak należy nagrywać podcasty, będzie za to brał hajs i jeszcze na koniec będzie wstawiał posty, pod którymi będzie można promować swoje podcasty, a ja wtedy wyjdę, stanę i powiem, nie no, stary, chyba coś ci się pomyliło.
No, ale...
Szanuję.
Ale to każdy ma prawo do... Słuchaj, do każdy
niech,
ma
ale,
prawo...
Znaczy, stary, okej, okay, niech każdy ma prawo, ale dla mnie to jest już coś nie tak, wiesz? W sensie, bo ja uważam, że takie rzeczy, jeżeli chcemy... Ja uważam, że to należy być po prostu fair. Takie jest moje zdanie. Może jestem młodym idealistą, ale ja w swoich działaniach postępuję tak, że jeżeli ktoś poświęca mi czas na prezentację, to staram się mu mimo wszystko na tej prezentacji powiedzieć coś, co w jakikolwiek sposób odmieni jego światopogląd albo w jakikolwiek sposób pozytywnie wpłynie na jego rozwój. Tak samo jest w tym podcaście. Rozmawiamy o tym, co może w jakikolwiek sposób mieć znaczenie dla naszych słuchaczy. A jeżeli nakręcamy maszynkę, która ma tylko służyć do tego, żeby ludzie, nie wiem, płacili za książki, płacili za szkolenia i dowiadywali się tak naprawdę niczego, bo tam naprawdę, stary, nikt nie zyskuje poza tą główną personą, to jest shit. Po prostu to jest shit, to mi się nie podoba, uważam to za takie polskie i złe. I uważam, że to jest po prostu nie w porządku w stosunku do wszystkich.
Przepraszam, nagle... taki głuchy dźwięk, który był u mnie przed chwilą, ale leciał król lotnisko Chopina nad moim blokiem.
O, proszę, proszę.
MD-11 UPS-u, dziękuję, o. Mów dalej.
Bo nagle jest coś takiego, że wiesz, mamy rok 2017, blogerzy zeszli na drugi tor, a napędza się takie flow po to, żeby ci blogerzy znowu zaczęli pisać swoje blogi. Tylko stary, po co pisać, sorry, ale to jest dobry przykład, ale co ja, mamy też zaraz zacząć mówić, że podcasty powinno się nagrywać, nie wiem, 2 w tygodniu, 3 w tygodniu, 4 w tygodniu i co, i o czym mamy rozmawiać, w sensie, wiesz, ale, o co chodzi.
Okej, ale co ci do tego, ktoś sobie robi jak chce, jest wysyp faktycznie podcastów i tak, to do tego nie ma ukrywać, ja to na przykład mówię jako zjawisko dobre, a nie jako złe. To znaczy fajnie, bo jest wiele tematyk, póki jest jakaś tematyka, to, że jest jakiś tam tak zwany... Ja... Dla mnie to jest ludzie, którzy kąpią się we własnym sosie i ich jedynym zainteresowaniem jest mówić o tym, jak zarabiać na blogu i prowadzą bloga, który mówi, jak zarabiać na blogu. Jezus Maria, a później przechodzą w jakieś psychologiczne aspekty, nie wiem, zaczynają jak żyć, 5 metod w jakiś sposób wstawać rano. No to jest dla mnie troszkę śmieszne, bo tam nie ma treści. To znaczy to często są żadne rady, żadne rzeczy. I faktycznie taka tematyka jest może głupia, ale jest na przykład powstają rzeczy, nie wiem, znalazłem jakiś tam podcast lifehackowy, blogerzy jakby zaczynają jakby mówić,
ale ja
o
nie mam z tym...
nerdy nocą, czy coś ten deseń widziałem teraz i takich podcastów, wiesz, o popkulturze i tak dalej. Fajnie, że ta scena się rozwija, brak mi akurat portalu, który by na przykład to łączył. Powstają konferencje. Ja wiem, że jest portal, który tam mówi polskiepodcasty.pl czy jakoś tak, ale tam są nieaktualne dane. Brak mi miejsca. iTunes, okej. Okay. YouTube, wideo, youtuberzy tak mają. To jest, to do tego służy YouTube. Natomiast nie ma takiego miejsca łączącego na 100%, jeżeli chodzi o podcasty. I to jest dla mnie pewien problem. Podcasty w Polsce naprawdę jest sporo dobrych. Kanal Plus stworzył ten swój podcast Radio Kanal, który słucham super. Ja się bardzo cieszę, że Bartek Gleni, Wojtek Jagoda z Kanal Plus, to chyba Bartek Gleni był jakby pomysłodawcą, stworzyli taki podcast, bo to jest najlepszy podcast piłkarski aktualnie w ogóle, jaki
jest. Świetny.
Wcześniej był hattrick.pl, szkoda, że on nie jest kontynuowany. I mnie na przykład takie rzeczy cieszą, bo...
Ale jeszcze chwilkę do Radio Kanal. On będzie kontynuowany?
Tak. Okay. Tylko się sezon. Zresztą zapytam na Twitterze Wojtka Jagodę, zakładam, że na pewno tak. Natomiast generalnie cieszy mnie takie rzeczy. Cieszą mnie też takie podcasty, gdzie jest jakość. Tu nie ma co ukrywać, tak? Michał Szafrański to jest przykład, to jest akurat podcast, przez Michał Szafrański prowadzi swój podcast już od lat. Więc tutaj jakby to jest przykład ten. My tak naprawdę też zaczęliśmy już dawno, ponad 2 lata temu. Jest Łos to też podcast z historią, który jest jeszcze dłużej niż my. I ja na przykład szanuję... Tak, oczywiście. No, podcasty Apple'owe, mogę ich nie słuchać, ale to jest tak naprawdę... To jest też to jakby, to jest ten początek, tak? A dzisiaj, bo dzisiaj, Bartku, ty powiedziałeś o tym, że blogerzy jakby tworzą te treści po to, żeby ostatecznie wrócić do pisania i tak dalej. Moim zdaniem dzisiejszy twórca internetu, tak to nazwijmy, musi tworzyć kompleksowo, to znaczy powinien tworzyć YouTube'a, powinien tworzyć podcast, powinien tworzyć bloga, pewnie tak być powinno, tak jest najlepiej, natomiast forma nie ma znaczenia. To znaczy powolutku, pisanie jest trudne, pisanie wymaga.
Dlatego, wiem coś o tym.
No właśnie, i uważam, że forma tego typu niestety jest trochę jak notesy papierowe. Nie mówię, że będzie odchodzić w niepamięć, daleko mi do tego. Natomiast mówię, że jakby formy multimedialne są prostsze w odbiorze i przez to, że internet przyspiesza, jest łatwiejszy dostęp mobilny poprzez duże limity internetu, duże szybkości LTE i tak dalej, to moim zdaniem to jest prawdziwe uderzenie tej interaktywnej treści, która jest ciężka i którą trzeba podawać w jakby w formach audio lub audio-wideo. I co śmieszne, mam wrażenie, że najpierw uderzyło wideo, ale wielu twórcom w Polsce, i teraz powstawię taką kontrowersyjną tezę, jestem ciekawy, co o niej sądzicie, mam wrażenie, że wielu, jak zobaczyło, jak wiele trzeba poświęcić, żeby robić odcinki wideo, bo to jest montaż dodatkowy, to jest cała dodatkowa wizualizacja. Nie możesz siedzieć, za przeproszeniem, z łapą w gaciach przed YouTube'em i z mordą, wiecie, nieogoloną i tak dalej. Możesz, ale wygląda to do dupy najczęściej, a podcast możesz tak nagrywać. Przecież teraz, wiesz, Bartek siedzi na golasa przed kamerką, tak? Powiedzmy to głośno, więc jakby... Takie rzeczy są, dobra, to nieprawda, niech będzie, żeby Bartek się później nie zatrważał. Natomiast rzeczywistość jest taka, że jakby podcast jest łatwiejszy do nagrania, nawet zmontowania i tak dalej. Mówić można wszystko, ale wideo jakby wymaga więcej. Do tego trzeba to zmontować później. Montaż audio, tak jak mówię, jest lżejszy, jest prostszy, wydaje mi się. Chociaż jest o dźwięk, trzeba też zadbać, tak? Więc jakby podcasty, mam wrażenie, że powstają, wiecie z czego? Z lenistwa u bardzo wielu ludzi. Nie, to nie o nas chodzi. My stworzyliśmy podcast, bo chcieliśmy tworzyć podcast, ale bardzo wiele osób tworzy podcast, bo nie udało mi się w wideo. O tak bym, taką bym też postawił.
Czy wiesz co, ja dobrą opcją tu jest na przykład porównanie, chodzi o nakład pracy im głównie, że zauważmy, że na przykład Gonciarz po jakimś czasie też zatrudnił osoby, które mu montują te wideo, bo sam nie wyrabia z pracą.
Ale go stać, właśnie o to chodzi.
Wiem, ale wiesz, do pewnego momentu montujesz sam i to jest ciężkie. Na przykład
To jest chyba tradycja pracy. W sensie, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale wiesz, to jest tak samo jak budujesz swój software house, nie wiem, swoją firmę. No, najpierw ty te płytki dźwigasz, a potem masz osoby, które
oczywiście
za ciebie dźwigają
tak.
Płytki, a ty
oczywiście
zamawiasz transport.
Tak.
Wiesz, to jest trochę inaczej, ale mi nie chodziło do końca o formę, tylko chodzi mi po prostu o to, że nie chciałbym, żeby było tak, jak już się porobiło na przykład w branży reklamowej na Facebooku, że jest taki pan, o którym nie powiem, dlatego że nie chcę robić disów takich bezpośrednich, ale człowiek sprzedaje swoje szkolenia z tego, jak robić reklamy na Facebooku. I zaraz będą szkolenia z tego, jak robić podcasty. I ja bym tego nie chciał.
No to sobie nie chciej, niestety. Nikomu
to jest
pewien
etap rozwoju mimo wszystko i efektu
dlatego też,
popularyzacji,
dlatego
tak?
Też...
Więc tego nie przeskoczysz mimo tak czy inaczej.
Stary, przeskoczę to, będziemy to robić, tak jak już powiedziałem, w sposób taki, że będziemy popularyzować nasz podcast, będziemy dawać ludziom wiedzę, będziemy dawać ludziom treści i nie będziemy się pozycjonować na jakichś chorych panów influencerów. bo nie, tam gdzieś trzeba robić PR, tam się robi
PR. Nie planowałem też, żebyśmy inwestowali w jakichś influencerów, ale...
Mówię o nas. Tam, gdzie trzeba robić PR, śmieć. To ja sobie mogę pójść na konferencję, poopowiadać o podcaście, mogę sobie zrobić zdjęcie z publicznością czy coś. To jest PR. Ale tam, gdzie, że tak powiem, trzeba dać wartość i trzeba stanąć na wysokości zadania, a nie się spuszczać nad tym, jaki jestem fajny, to tam idziemy, dajemy wartość.
Tak jest. Jestem przede wszystkim dumny z gości, jacy pojawiają się w podcaście od czasu do czasu, bo to są zawsze ludzie, którzy mają coś do powiedzenia i to jest fajne. I mówią ciekawe rzeczy. Myślę, że panowie możemy na tym temacie, raczej nie na tym temacie, tylko na tym skończyć ten punkt. O! Przejdźmy dalej, skoro nie słyszę sprzeciwów. Jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy, no, dosłownie przez kilka minut. Zaciekawiło mnie w tym tygodniu Patty na Twitterze, Patrycja Wąsik, szukała, chyba sprzedała Apple Watcha.
Tak, kupił go Konrad z Rootbloga.
A, dziękuję, no właśnie. I poszukiwała ciekawego jakby zegarka sportowego i tak dalej, i tak dalej.
Panowie, a wy wszystkie, przepraszam, że tak wejdę w słowo, ale wy wszystkie dziewczyny tak stalkujecie?
Ale Patrycja jest bardzo fajna, że bardzo ciekawy content na Twitterze daje poniekąd i...
Rozumiem, lecimy seksizmem, ponieważ tak naprawdę stalkowałbym też wielu facetów, na to wychodzi, patrząc na Twitterze.
I firm.
O, to już w ogóle. Nie, firm mało, może X.com chyba jeszcze cały czas obserwuję, chociaż chyba niedługo przestanę. Ja mówię tu w ogóle, to jest tylko starter do mojego przemyślenia. Zupełnie jakby jest ten. I z tego co zrozumiałem, poszukiwała ciekawego zegarka. Akurat to miał być zegarek sportowy, z możliwościami takimi właśnie sportowymi, czyli jakieś mierzenie pulsu, jakieś takie rzeczy i tak dalej. Tu mogę pomylić, ale nieważne. Wywiązała się nieduża dyskusja na temat tego, kiedy zacząłem polecać Mi Banda 2. Wywiązała się nieduża dyskusja na temat tego, że to jest jakby bezwartościowy szmelc. Mniej więcej taki był wniosek. Że na tle tych wszystkich zegarków i tak dalej, czy na przykład, bo to jest trochę inny odłam niż smartwatche, tak? Raczej niż takie smartwatche typu Apple Watch. I teraz, tak sobie cały czas myślę, nosząc codziennie tego Mi Banda za śmieszne pieniądze, chcę jeszcze przypomnieć raz tym, którzy uważają, że to jest szmelc, co jest tak naprawdę, dlaczego warto w ogóle w to zainwestować. I taki oto Mi Band uważam cały czas za jedną z trzech najlepszych rzeczy technologicznych, gadżetów o niskiej cenie, jak kiedykolwiek kupiłem. Bo ma zegarek, to nic, ale... Te wszystkie zegarki, te wszystkie smartwatche, te wszystkie zegarki sportowe, które nosicie, wydajecie na to gruby hajs, a później ludzie kupują to za półtora kafla, mierzą te wszystkie przedziały, wiecie, tętna i tak dalej. I co z tego? Ponosi się, jeżeli ktoś nie jest zawodowcem, to jakie to ma tak naprawdę znaczenie? Taki Mi Band jest waszym towarzyszem każdego dnia. Nie trzeba go ściągać, bo nie jest duży. Możecie w nim zarówno biegać, jak i grać w squasha.
Nie wyświetla mi, kto mi polubił zdjęcie na Instagramie dosłownie. W ciągu ostatnich 5 sekund.
Jakie to ma do cholery znaczenie w przypadku Apple Watcha i jakie to ma znaczenie, raczej... Ja wiem, że takie zegarki marki Polar, te wszystkie, wiecie, zaawansowane zegarki sportowe, mierzące cuda, szmery, bajery i tak dalej, to tak naprawdę, jeżeli nie jesteś chory, jeżeli nie masz problemów ze zdrowiem, jeżeli nie potrzebujesz tego mierzyć na poziomie, wiecie, no bieżącym, bo jest to wam potrzebne, naprawdę, to w ogóle uważam, że tego typu sprzęty są okan dupy warte. To znaczy, rozumiem, specjalistyczne użycie w wyjątkowych sytuacjach do sportowego treningu jak najbardziej, ale nie rozumiem po cholerę inwestować w takie rzeczy. Nie wiem, chcesz przebiec maraton, rozumiem, ale nie lepiej kupić naprawdę opaskę za 150 zł, która będzie ci towarzyszyć na bieżąco. Wiecie, co jest najwygodniejsze w AirPodsach? Nie chodzi o dźwięk, bo z tego się zawsze śmiejemy. Ludzie jara to, jak one wygodne są.
Małe i poręczne.
Wiesz co, chodzi na to co innego. Chodzi o wygodę tego, że wyciągasz, nie wiem, z ucha i on pauzuje, kończysz muzykę tam na MacBooku i od razu ci leci na tych AirPodsach i tak dalej. I tu jest podobnie. Ja szanuję te rozwiązania, które pozwalają na tego typu użyteczność. Tutaj macie taką sytuację, że nie musicie go ściągać. Nie musicie o tym myśleć. Nie musicie, bo jak w nocy się położycie z tym zegarkiem, to wam się nie wbije, nie wiem, śpicie w dziwnej pozycji, ręka pod głowę. I to jest miękki, nieduży silikon. I nie wbije wam się to w czoło, także rano Apple Watch odbije wam się na tym, a do tego po drodze gdzieś pęknie, coś mu się stanie. To kosztuje tysiące złotych. Tutaj to kosztuje 150 cebulionów, tak? Nawet jak wam się, za przeproszeniem, spieprzy to, to kupicie sobie nowy za jakiś czas. Do tego możecie z tym iść pod prysznic. Nie wiem, pewnie można nawet w tym pływać, chociaż tam nie ma certyfikatu IP68 na pewno, ale wiem, że on jest odporny na pochlapanie. Ja w nim biorę prysznic i tak dalej. Więc jeżeli ktoś szuka opaski takiej do takiego bieżącego użycia, żeby sobie mierzyć kroki, ja na przykład mierzę tym kroki, wiem dzięki temu, że każdego dnia jestem wystarczająco aktywny. Że to nie jest tak, że jakby siedzę na tyłku. Oczywiście wiem to nawet bez tego, ale mniej więcej mogę sobie stawiać cele jakieś ruchu, w końcu kroki się zmierzy. Zmierzy wam puls. Powiem wam szczerze, mierzenie pulsu tutaj faktycznie jest takie średnie, trzeba być realistą i to zawsze jest plus minus 10 uderzeń na minutę różnicy, więc tu bym się nie ten, ale świetnie pokazuje zegarek, w sensie zastępuje zegarek Mi Band 2 i jest jedna ważna jego cecha, bateria. Dzięki temu, że nie trzeba go ładować co chwilę, ja trzymam sobie go na ręku przez 20 dni i mam to gdzieś. Zapominam o tym, to jest po prostu mój bieżący teraz zegarek i powiem wam szczerze, uważam, że Mi Band 2 to jedno z najbardziej użytecznych narzędzi, jakie warto sobie kupić. Pozwala wam to zarówno na wyświetlenie tych powiadomień, jeżeli komuś bardzo trzeba, zarządzanie Spotify, co się naprawdę przydaje, a do tego możecie sprawdzić godzinę, uwaga, datę, szoki, niedowierzanie. I do tego wiecie, czy się ruszacie, czy siedzicie z tyłkiem. I on, uwierzcie mi, opaska wam o tym przypomni, żebyście się w końcu ruszyli. Więc na pewno uważam, że polecanie do codziennego użycia intensywnych zegarków sportowych jest po prostu śmieszne. A smartwatche to cały czas jest strzał w kolano. I powiem wam jedną rzecz. Jakby Apple stworzyło opaskę sportową, tak jak Microsoft próbował, to wszyscy by się, o matko boska, jakie to cudo, jakie to wspaniałe, Bożeż ty mój, i tak dalej.
Amazing.
Tak, to by się takim amazing wylał, że no matko boska, święto wszystko. Więc tak to mniej więcej wygląda, tak chciałem pomyśleć, podzielić się z wami przemyśleniem na temat opasek, smartwatchy i tak dalej, to na koniec taki manifest i tyle. Coś do dodania, panowie?
Tak, ja się mogę ja szanuję podpisać, co powiedziałeś i tyle.
Ojej, obydwa, jak się rzucili nagle. Spokojnie, dobra. Bartek, ty chciałeś jedno zdanie powiedzieć, tylko to powiedz.
Że ja szanuję to pragmatyczne podejście.
O, dziękuję. I Damian?
Ja się podpisuję w pełni z tym, co powiedziałeś. Dziękuję.
Super, to też jedno zdanie. Panowie, kończymy na dzisiaj.
Kończymy.
Tak, to
był 89 odcinek.
Tak, i uwaga, nie planujemy przerwy w te wakacje, więc jeżeli będzie wszystko dobre, to co tydzień będziecie mogli słuchać naszego podcastu na wakacjach. Nie będziemy za przeproszeniem Kubą Klawiterem, który robi przerwy. My chcemy technika co tydzień, a nie przerwy jakieś tam. Prawda?
Prawda.
Prawda.
No, dobra, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie, cześć.
Cześć i czołem.
Pa, pa.